Jedno z ciał przekazane w czwartek przez Hamas nie należy do zakładniczki. To rażące naruszenie porozumienia, twierdzi izraelska armia. Ukraina upamiętniała ofiary rewolucji z 2014 roku. Jak wyglądały te obchody, sprawdzał specjalny wysłannik RMF FM. W faktach również końcówka pierwszego tygodnia ferii dla uczniów z 5 województw. Izraelska armia potwierdziła tożsamość dwójki dzieci, Ariela i Kfira Bibasów, których ciała zostały przekazane w czwartek przez Hamas. Jedno z ciał, które miało należeć do ich matki, Shiri Bibas, nie zostało odnalezione. Przekazane zwłoki to nieznana osoba, która nie była zakładniczką. Izraelska armia określiła to jako rażące naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni. Rodzina Bibasów, porwana 7 października 2023 roku, stała się symbolem ofiar porwań dokonanych przez terrorystów, którzy w ataku zabili około 1200 osób i porwali 251. 20 lutego to smutny dzień w najnowszej historii Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi upamiętniali wczoraj ofiary rewolucji z 2014 roku, tak zwaną niebiańską sotnią. Od 2 lat to też symboliczna data. Ukraińcy wspominają tysiące żołnierzy, którzy stracili życie na froncie z powodu rosyjskiej agresji. W Kijowie był nasz reporter Mateusz Chłystun, który sprawdzał, jak w tym roku wyglądały te obchody.
Na Chreszczatyk i skwer niebiańskiej sotni w centrum Kijowa przychodzą mieszkańcy stolicy z kwiatami. Zatrzymują się na chwilę przy tabliczkach upamiętniających ich bliskich albo przyjaciół. Do 110 takich tabliczek, które upamiętniają ofiary Euromajdanu, przez ostatnie 2 lata dołączyły tu tysiące zdjęć. Są na nich żołnierze, którzy zginęli na froncie albo przepadli bez wieści, tak jak ojciec Iryny. Największe marzenie Ukraińców, żeby wojna się skończyła i żeby nasi bliscy wrócili do domów żywi. To teraz najważniejsze, powiedziała mi Irina, która od ponad roku nie ma kontaktu z ojcem. Ostatnie dni i wydarzenia na linii Waszyngton-Moskwa powodują jednak, że nadzieja na zakończenie wojny w taki sposób, o jakim myślą Ukraińcy, słabnie.
Jak wyglądał fragment rakiety Falcon 9 znalezionej w Komornikach pod Poznaniem? Wykonany z tworzywa z sztucznego zbiornik znaleziono na terenie jednej z hurtowni. Miejsce to odwiedził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który rozmawiał z Adamem Boruckim, właścicielem obiektu.
Jak to wyglądało, jak pan tutaj przyjechał?
6:30 wjazd do pracy z 2 pracownikami. Wjeżdżamy autami, nie możemy zaparkować, gdyż na placu całość porozrzucane te supy, które widzi pan tutaj, całe zostały porozrzucane na placu. Jak widać, na niektórych są uszkodzenia. Nie wiedzieliśmy, co się stało. W pierwszym momencie myśleliśmy, że doszło do jakiegoś łamania. Kawałek dalej przy płocie znaleźliśmy ten, już wiadomo, że ten zbiornik od tej rakiety Falcon. Wcześniej nie wiedzieliśmy, co to jest. Wyglądało to generalnie jak wielki, 1,5-metrowy boiler wystającą rurą. Trochę śmiesznie ofoliowany, trochę wystających dużo włosów takich. Generalnie nikt z nas nie wiedział, że coś takiego mogło w ogóle być, nie? Dopiero koledzy sprawdzili w internecie, że koło 4:30 podobno nad Wielkopolską, czy nawet nad Poznaniem przeleciało coś takiego.
Mówił naszemu reporterowi Adam Borucki.
Fakty istotne dla twojego regionu.
Teraz przenosimy się na Śląsk. Antypomnik symbolizującego ostatniego kopciucha w czwartek został odsłonięty w Pszczynie. Ma przypominać, że zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową do końca roku należy wymienić niespełniające norm piece na ekologiczne źródła ciepła. Na antypomniku znajduje się data 31 grudnia 2025 rok.
To jest data znamienna. Mamy nadzieję, że z tym dniem zniknie ostatni kopciuch z ziemi pszczyńskiej. Stąd też jest to antypomnik, dlatego że z tą datą ten pomnik został zlikwidowany.
To jest kopciuch wystylizowany na smoga, właściwie smoka, czyli logo pszczyńskiego alarmu smogowego, który nosi nazwę Nie dokarmiej smoga. Stoi w centrum przesiadkowym, czyli w miejscu, gdzie codziennie przemieszczają się bardzo duże potoki ludzi. Nawet jeżeli nie trafimy bezpośrednio do użytkownika takiego kopciucha, to być może dowie się o tym jego wnuk, syn.
Ile jeszcze w Pszczynie zostało do wymiany takich najgorszych pieców?
Niecałe 1600, a zaczynaliśmy tak naprawdę od prawie 5000.
A w całym powiecie pszczyńskim do wymiany pozostało jeszcze niespełna 3,5 tysiąca kotów. Z Katarzyną Klimek Adamczyk i Łukaszem Sojką ze Stowarzyszenia Nie dokarmiej smoga oraz Dariuszem Skrobolem, burmistrzem Pszczyny, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Powoli zbliża się koniec pierwszego tygodnia przerwy zimowej dla uczniów z województw łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Nasza łódzka reporterka była na lodowisku, gdzie pytała o pomysły na udane ferie.
No właśnie jeździmy na łyżwach albo jeździmy do różnych miejsc.
Czasami jadę z mamą na przykład nad morze, czasami się zapisuję na ferie.
Łatwiej się jeździ na łyżwach grając na komputerze czy na prawdziwym lodowisku?
Na komputerze.
A przy czym jest więcej frajdy?
Na łyżwach na żywo.
W prawdziwym życiu na łyżwach.
O pomysły na udane ferie pytała Agnieszka Wyderka. Ponad 10 milionów osób w Polsce choruje na nadciśnienie. Ponad 1 000 000 pacjentów ma niewydolność serca. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Co zrobić, by wzmocnić serce? Jakich błędów nie popełniać? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym z kardiologiem, profesor Martą Kałużny-Oleksy.
Myślę, że coraz bardziej dostrzegam to, że pacjenci są rzeczywiście świadomi. Czytają dużo, no głównie w internecie. Oczywiście nie zawsze te informacje są to takie informacje, które są godne uwagi, ale rzeczywiście bardzo ważne jest to, że przychodzą już na przykład z tym do lekarza i się pytają, czy pani doktor powinienem, nie wiem, spożywać witaminę D3, czy to jest dobry okres, czy teraz już należy ją suplementować, czy też nie. Rzeczywiście tych pytań, które się najczęściej pojawiają, dotyczą albo suplementów diety, albo ewentualnie właśnie jakiejś diety, czy jest coś takiego, no co może jeszcze spowodować, że ja teraz przygotuję się dobrze na wiosnę, tak? Bo już o tym trochę myślimy.
Jaka jest odpowiedź pani?
Odpowiedź jest oczywiście taka, że zdrowy styl życia, w którym mamy również dobrą dietę i która jest związana z tym, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby jeść trochę więcej warzyw i owoców, jest zawsze dobrą odpowiedzią, niezależnie od pory roku. Jeśli chodzi z kolei o suplementy diety, to trzeba tutaj być bardzo rozważnym. I oczywiście są takie ogólne zalecenia, że choćby witamina D3 powinna być suplementowana, szczególnie w okresach właśnie zimy, jesieni, czy też początku wiosny, kiedy jeszcze słońca jest bardzo mało. Jeśli chodzi o inne suplementy diety, różne postacie, na przykład preparatów magnezu, potasu, czy innych witamin, czy różnych witamin, no to oczywiście tutaj jest pytanie, odpowiedź powinna być bardzo indywidualna. Najważniejsze, żeby uczulić pacjentów, że należy o takich problemach, a nie tyle problemach, co należy o tym rozmawiać z lekarzem, że to de facto lekarz powinien podjąć decyzję, czy potrzebujemy kolejnej witaminy, czy kolejnego suplementu diety.
Gdybym jako pacjent zapytał panią profesor, jaki jest przepis na zdrowe serce. Co możemy zrobić, żeby zwiększyć szansę, że to serce będzie zdrowe? To co pani podpowiedziałaby?
Jak jeszcze nie chorujemy na serce, to rzeczywiście bardzo dobrze, że w ogóle o tym myślimy, że chcemy poprawić nasze rokowanie w przyszłości, że chcemy już teraz zainwestować w nasze zdrowie, żeby nie być chorym. Bo to jest to, z czego my jako lekarze no, najbardziej pożądamy. Na pierwszym miejscu postawiłabym ruch. Czyli zdrowy ruch i aktywność fizyczną, bo to jest element, bez którego nie uzyskamy dobrej kondycji naszego serca, a ruch to lek, w związku z tym bardzo łatwo dostępny, każdy może go dostosować do swoich własnych umiejętności i po prostu zastosować.
Niektórzy zastanawiają się, czy to taki umiarkowany wysiłek, czy jednak taki, żeby pojawiła się zadyszka, że powinien być bardziej intensywny?
Przede wszystkim to powinien być łatwy wysiłek, czyli taki, do którego mamy dostęp. Nie możemy mówić, że mamy chodzić na siłownię albo wykonywać jakieś szczególne ćwiczenia, bo nikt tego nie będzie robił. Czyli generalnie powinniśmy wykonywać taką aktywność fizyczną, która jest zaplanowana, czyli nie jest to chodzenie w pracy, bo ja tam w pracy muszę pokonać dużo kilometrów, w związku z tym, no to już jest dla mnie aktywność fizyczna. Nie, to powinien być wysiłek fizyczny, który jest zaplanowany. Planuję sobie, że codziennie przez 15 do 30 minut będę na przykład chodził wokół bloku, tak, albo wokół mojego osiedla. Aktywność powinna być taka, że czujemy się zmęczeni. Czyli musi być to taka aktywność fizyczna, która nie pozwala na swobodną rozmowę z drugą osobą. Czyli nie mogę sobie pogadać przez telefon w tym czasie z koleżanką i poopowiadać wszystkich historii, bo rzeczywiście będzie to powodowało, no, na przykład zadyszkę, tak, czy duszność. To jest jakby recepta na to, jak prosto zmierzyć, jaki wysiłek fizyczny powinien być. Nic więcej nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy mierzyć sobie tętna, ciśnienia. Potrzebujemy wiedzieć, że jesteśmy zmęczeni.
Że ta zadyszka się pojawiła, tak? Że zmęczyliśmy się.
A z drugiej strony i nasz organizm daje nam też sygnały, czyli jeżeli nie jesteśmy do tej pory wytrenowani, jeżeli nie uprawialiśmy żadnej aktywności fizycznej, jeżeli rzeczywiście czujemy się zmęczeni tak bardzo, że już dalej nie możemy pójść, to też nie powinniśmy robić tego wbrew naszemu organizmowi. Organizm daje sygnał: słuchaj, zatrzymaj się, teraz odpocznij, usiądź na ławeczce, poczekaj i być może pokonasz kolejne 500 metrów. Nic na siłę.
Powiedziała pani o zdrowej diecie. Czy jest składnik szczególnie taki, na który warto zwrócić uwagę? Jakiś element diety?
Generalnie ja cały czas powtarzam o tym, że ta dieta powinna być prosta. To znaczy się nie tworzymy żadnych sztucznych diet, których potem nie jesteśmy w stanie wprowadzić w życie albo wymagają składnika, który jest nigdzie niedostępny. My o zdrowej diecie mówimy w kontekście diety w kontekście serca, o diecie śródziemnomorskiej. Czyli to jest dieta bogata w warzywa, bogata w owoce, zawierająca raczej ryby kosztem mięsa, ale nie jest to tak, że musi być to dieta eliminująca tłuszcze zwierzęce. No i taka, która zawiera dużo tłuszczów nienasyconych. I tyle. Mm-hmm.
Czy jest taki moment i kiedy jest taki moment, kiedy warto zgłosić się do lekarza? Bo niektórzy zastanawiają się, czy serce boli, czy daje taki fizyczny objaw, czy raczej patrzymy na wyniki kolejnych badań, które warto robić regularnie, czy inny powinien być ten wskaźnik, ten bodziec, ten powód?
To jest bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom, dlatego, że to, o czym powiedzieliśmy już na początku, powinniśmy dbać o nasze serce, dopóki ono jest zdrowe. Czyli właściwie nie powinno dawać nam żadnych objawów. I to jest coś, o czym powinniśmy ciągle powtarzać, czyli profilaktyka. Wprowadzony został choćby w tej chwili taki program, no jest w trakcie wprowadzania, program oceny stężenia cholesterolu u 6-latków, czyli u malutkich dzieci, u których już chcemy wykrywać pewne zagrożenie właśnie rozwojem chorób sercowo-naczyniowych. Czyli chcemy już w przedszkolu czy na wczesnym etapie szkoły podstawowej zidentyfikować te dzieci, które uzyskają korzyść z leczenia albo będą miały świadomość dalszej częstej kontroli, żeby to leczenie otrzymać na odpowiednio wczesnym etapie. W związku z tym powinniśmy robić sobie badania profilaktyczne jako dorośli, mówimy już tych 18+. One powinny być oczywiście indywidualnie dostosowane. To nie jest tak, że każdy musi robić co roku te badania, ale na pewno wyjściowe badanie na 18 warto sobie zrobić i potem w zależności od tego, czy były jakieś odchylenia, czy nie, kontynuować je co rok, albo co 2, albo co 3 lata pod kontrolą lekarza. Czyli to nie tylko tak, że my zgłaszamy się do lekarza dopiero jak nas coś boli, tylko zgłaszamy się do lekarza po to, żeby zadbać o siebie zanim nas coś boli, zanim rozwinęła się u nas jakaś choroba sercowo-naczyniowa. Bo w tych badaniach odkryjemy choćby, że może mamy cukrzycę, o której nie wiedzieliśmy, że może mamy podwyższone stężenie cholesterolu, o którym nie wiedzieliśmy, a może odkryjemy przy okazji inną chorobę, która nie ma nic wspólnego z sercem. W związku z tym profilaktyka pierwotna, czyli to, co robimy w postaci inwestowania w swoje zdrowie, a nie w swoją chorobę, jest najważniejsza, ale oczywiście, jeżeli nie zdążyliśmy tego zrobić, albo mimo tego, że badaliśmy się i byliśmy pod kontrolą, pojawiają się u nas jakieś sygnały, które przede wszystkim powodują, że nie jesteśmy w stanie wykonywać czynności, które do tej pory wykonywaliśmy z taką samą swobodą, to już na pewno jest sygnał, żeby pójść do lekarza. To nie tylko
choćby wchodzenie po schodach.
Tak? Dokładnie. To nie tylko ból, ale duszność, kołatania serca, być może omdlenia, czy zasłabnięcia, czy zawroty głowy, które się pojawiają, a których do tej pory nie było, zawsze powinny nas skłonić do tego, żeby taką sprawę wyjaśnić.
A czy jest badanie, które szczególnie pani poleca, które jest szczególnie zalecane w pierwszej kolejności, bo ono dużo pokazuje, to właśnie lipidogram czy inne?
Na pewno to jest ocena, jakie jest nasze ciśnienie tętnicze. To może zrobić każdy wszędzie, zmierzyć sobie ciśnienie swoje w aptece, coś, co nic nie kosztuje, nawet jeżeli nie ma swojego własnego aparatu do mierzenia ciśnienia. A z badań laboratoryjnych to rzeczywiście jest to, myślę, taki panel badań, który należy w całości traktować jako podstawowy. Czyli morfologia krwi, bo tam czasami możemy dowiedzieć się o innych problemach, to stężenie cholesterolu, ale cały lipidogram, czyli nie tylko cholesterol LDL, ale również całkowity cholesterol, cholesterol HDL i trójglicerydy, to ocena stężenia glukozy na czczo i ocena funkcji nerek, to szczególnie w tej populacji już 40+, bardzo ważne, czyli kreatynina i elektrolity.
Z profesor Martą Kałużny-Oleksy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak osoby z nadciśnieniem mogą o tej porze roku chronić się przed groźnymi infekcjami? Między innymi o tym piszemy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Gorąco polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.